Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zaczynamy kolejne spotkanie z cyklu dni otwartych naszego radia, Radia Gdańsk. Tym razem porozmawiamy troszeczkę o historii. Porozmawiamy dzisiaj z Janem Chlebowiczem, który jest historykiem IPN-u przede wszystkim, oprócz tego publicystą, a także autorem 4 książek, jak nam się udało ustalić.
Dokładnie tak.
To może sam powiedz o tych książkach, jakie to są książki.
No, dla mnie najważniejsza to ta dotycząca młodzieżowej konspiracji licealnej w trzecim ELO, ale też wykraczająca poza trzecie ELO. Za tą publikację otrzymałem nagrodę za najlepszy debiut historyczny w 2014 roku, więc może o tej powiem. Pozostałe to dotykają tematyki Kościoła w PRL, duchowieństwa, również w Polsce Ludowej, tego oporu, powiedzmy. Pozostałe dwie książki to są książki publicystyczne. Jedna to powiedzmy zbiór wywiadów dotyczących księdza Jana Kaczkowskiego, postaci doskonale znanej, bo powiem tylko, że oprócz tego, że jestem historykiem, to przez poprzednie 6 lat pracowałem jako dziennikarz, więc miałem też okazję trochę ciekawych ludzi poznać i zebrać sporo materiałów.
Dzisiaj z dziennikarzem porozmawiasz sobie ze mną, z dziennikarzem, trochę o pracy dziennikarskiej, ale od tej drugiej strony, bo skoro o historii mówimy, to chciałbym, żebyś wspomniał swoje pierwsze spotkanie z radiem. Kiedy w radiu się pojawiłeś i jakie uczucia ci wtedy towarzyszyły, bo wiem, że łatwo nie było.
To prawda. Szanowni Państwo, Państwa obecność na pewno jest takim świadectwem tego, że radio jest dla Państwa czymś ważnym. Ja miałem też tak, zanim jeszcze poznałem od kuchni, jak działa radio, wydawało mi się to takie magiczne i dość intymne miejsce, dużo bardziej intymne od telewizji. No i właśnie w 2014 roku po raz pierwszy dostałem propozycję od redaktora, pewnie dobrze Państwu znanego, Tomasza Olszewskiego, propozycję wzięcia udziału w porannych komentarzach. Wtedy byłem publicystą dziennikarzem z trzyletnim stażem, więc było to dla mnie duże wydarzenie i pamiętam, że zadzwonił w piątek, a na poniedziałek się umawialiśmy. No i ten weekend, jak Państwo pewnie mogą się domyślać, był trochę weekendem straconym, bo ciągle tylko myślałem o tym, jak w tym radiu wypadnę. Dodam jeszcze, że zawsze z dużym podziwem patrzyłem na dziennikarzy tutaj ukąd w Twoją stronę, którzy potrafią mówić bez tych wszystkich pauz, bez tego, co kolokwialnie mówi się albo inne takie.
To nie jest takie proste, no, wbrew pozorom.
Właśnie mówię, że to nie jest proste. I zawsze,
można wyciąć zawsze.
I zawsze podziwiałem dziennikarzy, którzy właśnie potrafią bez tego mówić. Mówić długo i płynnie i ładnie. No i właśnie ten weekend, wracając do mojego pierwszego spotkania w radiu, upłynął na tym, żeby ćwiczyć mówienie bez tych zająknięć, bez tego No, może trochę przez to treść ucierpiała, natomiast jakoś udało się ten pierwsze komentarze przeżyć z redaktorem Olszewskim. Dość burzliwa wymiana zdań, pamiętam, wówczas była. Ale od tego się zaczęło i później konsekwentnie właściwie aż do dzisiaj pojawiam się na falach radiowych.
My się widzimy dość często w tygodniu. My się kłócimy w ogóle? Zdarza się?
Chyba nie kłócimy się, raczej czasami może spieramy albo patrzymy na pewne aspekty historii z różnej perspektywy, może tak bym powiedział.
Czasami z zupełnie innej. Czy nadal twierdzisz, że radio to takie miejsce intymne? Jak tam widzisz nasz newsroom, Państwo będą mieli okazję to zobaczyć. Czy to rzeczywiście tak spokojnie w tym radiu jest?
Nie, może poza studiem nie, bo tam rzeczywiście tętni życie. Nie wiem, czy Państwo już mieli okazję zwiedzać. Tam rzeczywiście dużo się dzieje, tak jak mówisz, w newsroomie słychać stukot klawiszy, klawiatury komputerowej, nie tylko, słychać różne rozmowy, wymiany myśli, polecenia przełożonych. To wszystko tam się rzeczywiście odbywa. Natomiast studio wydaje mi się, że jest ciągle takim miejscem intymnym. Dzisiaj trochę jesteśmy w innym anturażu, bo jednak Państwo przyszli nas posłuchać. I to też jest trochę inna sytuacja niż zazwyczaj w radiu.
Natomiast to jest zupełnie inna sytuacja, bo ona dla mnie też jest dość stresująca, bo normalnie słuchacza nie widzimy, a dzisiaj mamy jeszcze okazję go zobaczyć, a słuchacz ma okazję zobaczyć nas. No, denerwujesz się trochę?
może bardziej niż zwykle, bo wracając do tej intymności, kiedy siedzimy w studiu, mamy przed sobą raczej tylko ten mikrofon i możemy na nim skupić uwagę. Teraz też odwracamy się trochę do Państwa, patrzymy w Państwa stronę, trochę staramy się jakąś interakcję wprowadzić, natomiast w studiu, nie wiem czy przyznasz mi rację, jest tak, że jednak ten mikrofon daje możliwość tej intymności, takiego poczucia, że się jest sam na sam z mikrofonem. Nie wiem, czy masz inne doświadczenie.
Być może, ale został mi jeden nawyk, ciągle zerkam na zegar.
Na zegar.
Tutaj mamy schowany zegar.
Studiu w zegar wisi u góry, prawda?
Ciągle na niego zerkam. Wróćmy do historii, bo o historii będziemy dzisiaj rozmawiać. Nawet nie wróćmy, a zacznijmy. To może od walentynek.
A właśnie, no tak, walentynki 14 lutego, no generalnie święto zakochanych, natomiast Instytut Pamięci Narodowej wpadł na taki pomysł, żeby korzystając niejako z tego święta zakochanych, przypomnieć, że ta data 14 lutego jest bardzo ważna też z innego powodu. Pewnie Państwo mają tego świadomość, ale 14 lutego powstała największa armia podziemna w okupowanej Europie w czasie II wojny światowej, czyli Armia Krajowa, która właściwie, będąc precyzyjnym, została przekształcona ze Związku Walki Zbrojnej właśnie 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową. I dlatego pomyśleliśmy i od razu też Państwa zapraszamy, o ile się nie boją Państwo takiej wczesnej godziny, bo na 6.30 na pasie zieleni na skrzyżowaniu ulicy Łostowickiej i Alei Armii Krajowej będziemy układać z biało-czerwonych zniczy taki duży symbol Polski walczącej, czyli tą słynną kotwicę. To będzie taki olbrzymi znak. Chcemy, żeby dlaczego taka wczesna godzina? Chcemy, żeby w tym porannym czasie, kiedy dużo samochodów będzie nas mijało, po prostu ludzie zobaczyli ten symbol, skojarzyli datę 14 lutego nie tylko z serduszkiem czerwonym, ale również z kotwicą Polski walczącej. No, mamy nadzieję, oczywiście nie robimy tego absolutnie w kontrze do walentynek, chcemy tylko powiedzieć, że to ważna data też z tego powodu.
To taka miłość do ojczyzny. Tak. Walentynki w wydaniu patriotycznym.
Tak, zresztą mamy takie hasło, że tego dnia pamiętajmy o sobie nawzajem, ale też pamiętajmy, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, o miłości do ojczyzny.
I jeśli ten pas zieleni mnie niepokoi. Jak mamy tam się można dostać?
Mamy pozwolenie, są przejścia dla pieszych i spokojnie da.
Czyli na dziko nikt nie będzie przebiegać?
Nie, nikt nie będzie na dziko przebiegać. Jeśli Państwo znajdą jeszcze czas, to zapraszamy pod bramę wyżyną od godziny 12 do 14. Tam będzie nasz namiot. Będziemy mieli materiały edukacyjne poświęcone Armii Krajowej i Polskiemu Państwu Podziemnego. Opowiemy o tym fenomenie, bo rzeczywiście było to coś niezwykłego, nie tylko jeśli chodzi o samą działalność, ale również o skalę, no bo w szczytowym momencie Armia Krajowa miała według profesora Sharp 380 tysięcy członków. Była fenomenem również ze względu na ogromne zaangażowanie kobiet i rolę, jaką kobiety odgrywały w Armii Krajowej. Była również fenomenem ze względu na tą niesamowitą logistykę, bo przecież Armia Krajowa działała w porozumieniu, w ścisłym kontakcie z rządem RP na zachodzie. Także no, rzeczywiście będziemy mówili o tych różnych aspektach. Przygotowaliśmy również torby z kotwicą Polski walczącej dla może trochę młodszych odbiorców, żeby, że tak powiem, ten dzień walentynek też o Armii Krajowej wspomnieli.
No właśnie, Armia Krajowa, wspomniałeś, że to największa podziemna armia Europy, świata. Największa czy jedyna?
Nie jedyna. Pamiętam kilka lat temu na festiwalu Kamer Image w Bydgoszczy był pokazywany film o partyzance francuskiej. I miałem takie poczucie, że dla nas Polaków film o tej partyzance no, jest troszeczkę rozczarowujący, bo on był opowiadany tak, jakby to było no właśnie jakiś fenomen, jako coś bardzo licznego, ważnego, z licznymi sukcesami. I kiedy przyrównamy tą partyzantkę francuską do Armii Krajowej, no to widzimy, jak duża była skala tej naszej polskiej podziemnej działalności, jak bardzo rozbudowany był to twór i jak bardzo rozbudowany był to system. Jeszcze przywołam pewne statystyki profesora Szaroty. Wielkim sukcesem Armii Krajowej było to, że ona skupiała w sobie aż 200 różnych organizacji, które potrafiły się w obliczu walki z okupantem dogadać. No to było coś niesamowitego.
Samo zachowanie naszych rodaków w czasie wojny światowej, jak już przywołałeś Francję, różniło się znacznie od Francji. We Francji mieliśmy rząd kolaboracyjny. Tutaj nie było tego problemu.
No nie, rzeczywiście różnica jest zasadnicza i też kolejna, bardzo ważna. U nas przede wszystkim za działalność konspiracyjną, podziemną, groziła właściwie natychmiastowo kara śmierci.
Co ciekawe, nie tylko w czasie wojny, bo po wojnie z Armią Krajową też był ogromny kłopot, jeżeli chodzi o władzę.
No właśnie, to jest ciekawy wątek, który przywołałeś też w kontekście niedawnej, no niestety, śmierci Jana Olszewskiego, bo nie wspominało się o tym zbyt wiele, ale właśnie to premier Olszewski w 1956 roku na łamach odwilżowego pisma Po prostu jako pierwszy, chociaż właściwie był współautorem tego tekstu, zaapelował o rehabilitację żołnierzy Armii Krajowej. To był rok 56 i był to tekst przełomowy w kontekście upamiętniania żołnierzy Armii Krajowej. Warto o tym pamiętać również w kontekście tej postaci, bo był również członkiem Szarych Szeregów i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Mówię oczywiście o Janie Olszewskim. To tak odpowiadając na twoje pytanie, że rzeczywiście historia Armii Krajowej, udziału żołnierzy Armii Krajowej była po 1945 roku zakłamywana. No i taką cezurą jest ten 56, przynajmniej w pewnej mierze, rok, kiedy na łamach Po prostu trójka redaktorów zaapelowała o rehabilitację tej formacji.
Ja będę miał zagadkę może do naszych młodszych słuchaczy najpierw, a później może wspomogą ich starsi. Mamy bardzo szczególny okres, bo od zeszłego roku przez następne 3 lata, a nawet 4 poważne rocznice. Czy nasi młodsi widzowie i słuchacze są w stanie wymienić choćby jedną z nich? To są dość okrągłe rocznice. 2018, 2019 i 2020. Jeżeli młodsi nie potrafią, to może ktoś ze starszych ich wspomoże. To jak? Tutaj, ty wiesz. Co takiego? A jakie stulecie? Odzyskania niepodległości. To w zeszłym roku. Tak jest. Ktoś jeszcze inną rocznicę sobie przypomina? To może, żeby Państwa nie męczyć więcej, Janek Chlebowicz opowie, bo to także działania Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj też chcemy pokazać, że Instytut Pamięci Narodowej to nie jest taka sztywna organizacja, która mówi tylko o faktach historycznych w sposób taki nieprzystępny, ale potrafi także zapewnić rozrywkę tym najmłodszym. Janku, od zeszłego roku przez 3 lata w sumie obchodzimy rocznicę i mamy towarzyszące wydarzenia. I to rocznice bardzo ważne. Powiedzmy słów kilka, rozpoczynając od tych zeszłorocznych.
Oczywiście, odpowiadając na twoje
skomplikowane i długie pytanie.
Pani właściwie tutaj, nasza młoda uczestniczka dzisiejszego spotkania, dobrze odpowiedziała. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to ta pierwsza rocznica, której kulminację mieliśmy właściwie kilka miesięcy temu. 2019 rok, no to wielka 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. I teraz wydaje mi się bardzo ważna trzecia informacja, bo my często myślimy, że ten rok 1918, odzyskanie przez Polskę niepodległości, niejako zamknęło ten proces. Ale przecież Pomorze odzyskało tą niepodległość dopiero w 1920 roku. I takim symbolicznym momentem były zaślubiny Polski z morzem w 1920 roku z udziałem generała Halera w Pucku. I tą rocznicę będziemy w 2020 roku obchodzić. To są te 3 rocznice. I z okazji właśnie tych działań Instytut Pamięci Narodowej już teraz oczywiście zaprasza Państwa do współudziału w naszych inicjatywach. Przede wszystkim no to są działalność, to jest przede wszystkim działalność taka edukacyjna. Nie wiem, czy są na sali nauczyciele, ale na pewno rodzice dzieci, więc warto się tą naszą ofertą edukacyjną zainteresować. Zapraszamy i do siebie na różne ciekawe prelekcje, które prowadzone są przez edukatorów, często dostosowane też do różnych grup wiekowych, bo mamy bardzo ciekawe gry edukacyjne. Jedną z nich jest między innymi Niepodległa, to nasza najnowsza gra. O tyle ciekawa, bo w przeciwieństwie do innych gier, ona nie polega na rywalizacji. Chodzi o to, że gracze dążą do jednego wspólnego celu, czyli łączą swoje różne umiejętności do tego, by w grze odzyskać niepodległość. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa forma rozgrywki, raczej rzadka, bo tak jak wspomniałem, raczej w grach rywalizujemy, a w naszej grze edukacyjnej IPN-u niepodległość chodzi o zdobycie wspólnego celu i jakby oparcie się na współpracy. To jest bardzo ważne, myślę, też dla kształtowania pewnych postaw właśnie młodych ludzi. Także tutaj zwracam się szczególnie do naszych młodych słuchaczy. Jeśli będziecie mieli ochotę zagrać, może poproście rodziców czy nauczycieli, żeby sprawdzili naszą ofertę i tam na pewno będzie chociażby możliwość gry w niepodległą wziąć udział właśnie w tej grze.
Ale to nie tylko gry planszowe, które są teraz bardzo popularne, to także nauka w szkołach. To także nauka, którą prowadzą nauczyciele historii, ale bardzo wyspecjalizowani. I was też można poprosić o taką wizytę w szkole.
Tak, tak, zdecydowanie tak. To również nasi edukatorzy odwiedzają szkoły z prelekcjami i muszę powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne. Właściwie codziennie spływają do nas prośby o to, żebyśmy pojechali do szkół i wygłosili prelekcje. Także niestety musimy czasami te prelekcje ograniczać, ale naprawdę jest to bardzo szeroka działalność Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że takie prelekcje są o tyle ciekawe, bo bardzo często używamy jednak do nich multimediów, to są często prezentacje, to są zdjęcia, to są filmy. Może o jeszcze jednej ciekawej inicjatywie powiem, może są tu miłośnicy właśnie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Niedawno Instytut Pamięci Narodowej odświeżył film z 1927 roku, na którym widać Gdynię 9 lat po odzyskaniu niepodległości. Naprawdę wielka gratka dla wszystkich miłośników lokalnej historii, ale też tej historii dawnej, bo są tam...
Film był pokazywany ostatnio w Gdyni, a teraz ja ci zadam od razu to trudne pytanie, bo tego nie udało nam się ostatnio ustalić z pracownikami IPN-u. Czy gdzieś ten film będzie jeszcze można zobaczyć?
Tak, będzie. Natomiast, bo to był drugi pokaz, pierwszy był w Warszawie, to był drugi pokaz w Gdyni, będzie taka możliwość, natomiast jeszcze trwają pracę nad ostateczną formą, która będzie dostępna no, dla wszystkich państwa.
To Gdynia 1927 roku, jak dobrze pamiętam?
Jest tam pokazana, ale nie tylko Gdynia, inne polskie miasta również.
Również Gdynia najbardziej nas interesuje, chyba że jeszcze inne pomorskie miasta tam się znajdują.
Nie, tylko Gdynia, ale muszę powiedzieć, że jest duży fragment. Dla mnie niesamowitym fragmentem był ten pokazujący chociażby kąpielisko w Gdyni i na przykład stroje, które wówczas były.
Ale jeszcze to plażowe, damskie i męskie, jeszcze oddzielne kąpieliska?
Nie. Tam było na jednej plaży, że tak powiem, bawili się i mężczyźni, i panie, i dzieci, ale moda na przykład plażowa była tam doskonale, jest na tym filmie doskonale pokazana, też sposób spędzania czasu, bo film jest niemy, natomiast teraz widać, że ludzie są uśmiechnięci, że się śmieją i naprawdę właściwie ja się nie wiem, miałeś okazję oglądać?
Nie miałem okazji, niestety pracowałem wtedy.
A, pracowałeś.
Dlatego zainteresowany jestem tym, kiedy go pokazują ponownie.
No właśnie, bo tu tak zachwalam, ale ja się nie nudziłem w każdym razie przez godzinę 15 seansu, mimo że był czarno-biały i niemy. Także na pewno IPN będzie ten film dystrybuował, warto szukać. To jest tytuł z wycieczki weteranów do Polski, tak się nazywa.
Skoro zahaczyliśmy o okres międzywojenny, to w tym roku mamy 80. Dobrze liczę? 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Najpierw chciałem zapytać cię o to, czy wojna rzeczywiście zaczęła się na Westerplatte.
Bardzo trudne pytanie zadajesz, dlatego że historycy wciąż się spierają i tutaj są trzy miasta, które są wskazywane na ten początek wojny, czyli Wieluń, czyli Tczew, no i oczywiście ten najbardziej znany punkt, czyli Westerplatte. Ja nie chciałbym, bo to chodzi o dosłownie minuty, które dzieliły atak niemiecki w poszczególnych tych punktach. Ja uważam, że ze względu na skalę, na rangę, to jednak Westerplatte powinno być tym miejscem, które uznajemy za początek II wojny światowej, też w kontekście tego, że co wydarzyło się w kolejnych 7 dniach, to po pierwsze, a po drugie ze względu też na rangę wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte i jej roli właśnie w okresie Wolnego Miasta Gdańska. Wydaje mi się, że to Westerplatte trzeba wskazywać jako ten punkt. Natomiast oczywiście historycy bardziej związani z Wieluniem czy z Tczewem mówią, że to u nich po prostu był pierwszy atak niemiecki.
Ciekawostka radiowa, bo gdzieś w otchłani naszych radiowych archiwów, gdzieś tam głęboko w ciemni schowana jest czarna płyta. Na tej czarnej płycie nagrana jest relacja. Jest to relacja niemieckiego reportera, który opisywał atak na Westerplatte. Opisywał go już w formie głosowej, już w formie radiowej. To jest przerażające nagranie, ono jest bardzo zniszczone. Natomiast my je przypominamy regularnie przy wybuchu II wojny światowej. Przed II wojną światową w Gdańsku, w wolnym mieście, uważanym za miasto etnicznie niemieckie, bo zasiedlone w większości przez Niemców, historycy się spierają w końcu, jakie to miasto było. Czy to było miasto polskie, czy to było miasto niemieckie. Pewne jest to, że większość mieszkańców mówiła po niemiecku. Ale funkcjonowały tam mniejszości różnego rodzaju. Między innymi była to dość znaczna mniejszość polska. I o tej chcielibyśmy przy okazji tej rocznicy trochę porozmawiać, bo mamy tam postacie i znane, i te mniej znane. Przypomnij nam kilka tych znanych i tych przykurzonych troszeczkę kurzem historii.
Oczywiście może w ramach właśnie interakcji z publicznością może zadam pytanie, czy państwo mają świadomość, jaką część wszystkich mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska stanowili Polacy? 9 tysięcy? Było więcej, chodzi bardziej może procentowo. Tak, tutaj pan jest bardzo blisko. Historycy oczywiście precyzyjnie nie mówią, ale rzeczywiście mówi się od 9 do 13%, tak jak pan słusznie powiedział. No i generalnie przyjęcie 10% liczby jest tutaj, myślę, zasadne. Czyli rzeczywiście Polacy stanowili mniejszość. Mimo to właściwie od samego początku bardzo silnie starali się zaznaczyć swoją obecność. I może zanim przejdziemy do postaci, może warto powiedzieć o kilku ważnych organizacjach. Przede wszystkim była to Gmina Polska, później był w 1933 roku Związek Polaków, ale wydaje mi się, że może na potrzeby też młodszych uczestników dzisiejszego spotkania warto powiedzieć o Gdańsku, która powstała w 1922 roku, bo to nie był tylko klub sportowy. To było miejsce, gdzie właściwie wychowywano kolejne pokolenia Polaków właśnie w wolnym mieście Gdańsku. Oczywiście piłka nożna była na pierwszym miejscu. Później, no tutaj historycy się spierają, ale na pewno boks miał znaczne sukcesy. I wiecie państwo, że w 1933 roku gdaniści zdobyli Mistrzostwo Wolnego Miasta Gdańska, co było, no, spotkało się z dużym oburzeniem niemieckich kibiców, no bo jak to w tym Gdańsku, w którym Polacy stanowią tylko 10%, polski klub zdobywa mistrzostwo i reprezentuje Wolne Miasto Gdańsk na wyższym szczeblu. No naprawdę bardzo, bardzo dużo się wtedy działo na trybunach, łącznie z tym, że dochodziło do pewnych zamieszek.
Czyli boks można było wykorzystać przy okazji.
Tak, boks można było wykorzystać. Czyli 1933 rok to zdobycie mistrzostwa przez gdanistów. Ale tak jak mówiłem, to nie tylko sport, dlatego że w ramach Gdańska prowadzone były chociażby szkolenia wojskowe czy samoobrona. Dlatego że w 1933 roku naziści zdobywają w tym parlamencie Wolnego Miasta Gdańska 52,9%, o ile pamiętam. I no, od tego czasu można powiedzieć, że to ta samoobrona w ramach Gdańska i to szkolenie było zasadne, bo właściwie Każda powiedzmy zabawa na mieście kończyła się wtargnięciem bojówek hitlerowskich, więc Polacy musieli się bronić. Często pobicia kończyły się śmiertelnie i Gdańsk spełniała taką rolę, że po prostu zawodowi bokserzy szkolili młodych ludzi do tego, by stawiać czoło tym bojówkarzom chociażby z Hitlerjugend. Ale to w ramach dygresji. Jeśli chodzi o takie znane postacie, oczywiście jest tu cała gama, no bo to był Antoni Lędzion, Józef Czyżewski czy Franciszek Kubacz. To są takie.
Przy okazji możemy poznać patronów ulic, prawda?
Dokładnie, możemy przy okazji poznać patronów ulic. To ta trójka, którą wymieniłem. Bardzo ważną rolę odgrywali księża katolicy, późniejsi błogosławieni, czyli ksiądz Marian Górecki, ksiądz Franciszek Rogaczewski, ksiądz Bronisław Komorowski, którzy zginęli później rozstrzelani w obozie koncentracyjnym Stutthof. To są takie bardzo znane dzisiaj postacie, gdzieś tam funkcjonujące w świadomości społecznej. Ale ja bym chciał powiedzieć o takiej postaci, która być może jest trochę mniej znana. Jest to Felix Muzyk. Dlaczego chciałbym o nim powiedzieć? Dlatego, że poznałem córkę pana Feliksa, która wychowywała się w Wolnym Mieście Gdańsku. To pani już świętej pamięci Budzimira Wojtelewicz-Winkę. I ona mi mnóstwo ciekawych historii o swoim tacie, ale też o swojej mamie, o swoim dzieciństwie w Wolnym Mieście Gdańsku opowiedziała. Na pewno to był człowiek, mówię o ojcu pani Budzimiry, Felix Muzyk, bardzo aktywny, bo oprócz tego, że prowadził całkiem niezłą karierę zawodową, bo pracował jako wicedyrektor Polish and British Trade Bank, czyli to był brytyjski bank. On był wicedyrektorem, mówił świetnie po angielsku, ale przede wszystkim angażował się w działalność taką propolską, polonijną właśnie. Należał chociażby do Gdańska, ale przede wszystkim był dyrygentem i kierownikiem chóru Lutnia. Chóru, który odnosił wielkie sukcesy, zdobył liczne nagrody. I pan Felix Muzyk właśnie prowadził ten chór i właściwie zniósł go na jeszcze wyższy poziom niż wcześniej. Oczywiście też działał w różnych organizacjach polskich w Wolnym Mieście Gdańsku, ale ta lutnia to było jego takie największe osiągnięcie. I ja pamiętam, jak pani Budzimira mi opowiadała, że chyba na 3 miesiące przed wojną ich rodzina otrzymała od Brytyjczyków taką propozycję, bo pewne sygnały świadczyły o tym, że wojna wybuchnie. I nie wiadomo było wówczas, jak wielka będzie to hekatomba, jeśli chodzi o Polaków. Natomiast przypuszczano, że może stać się coś złego. I Brytyjczycy zaproponowali panu Felixowi Muzykowi wyprowadzkę do Wielkiej Brytanii. I pan Felix odpowiedział, że niestety, ale nie może, przede wszystkim nie może zostawić tych wszystkich swoich podopiecznych i to z chóru Lutnia, i z innych organizacji polonijnych w Wolnym Mieście Gdańsku i nie skorzysta z tej propozycji. Został zamordowany, rozstrzelany w Wielki Piątek 1940 roku w obozie koncentracyjnym Stutthof. To tylko taka jedna z historii. Inna, którą opowiedziała mi pani Budzimira, bardzo ciekawa. Czerwiec 1939 roku, wizyta Goebbelsa w Wolnym Mieście Gdańsku. Już mnóstwo chorągwi i symboliki nazistowskich, hitlerowskich. I młodzi harcerze, Polacy, idą w stronę Kościoła Chrystusa Króla. W pewnym momencie oddział SA, chyba pani Budzimira mówiła, albo SS, zatrzymuje młodych harcerzy i każe im wznieść rękę w tym geście salutu hitlerowskiego. Młodzi harcerze odmawiają i kończy się tylko na spisaniu przez niemiecką policję. Ale to było 3 miesiące przed wojną i to mogło się skończyć tylko spisaniem, ale już od września zaczyna się tak zwana zbrodnia pomorska, czyli masowe mordowanie Polaków. I gdyby to się stało 3 miesiące później, prawdopodobnie młodzi harcerze mogliby nawet stracić życie.
Jak wyglądała ta sytuacja Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku? Bo o ile wiadomo, że po 1933 roku było znacznie gorzej. Natomiast ten okres Republiki Weimarskiej, to kiedy Wolne Miasto Gdańsk powstało i do tego 1933 roku. Czy tutaj mamy nagle do czynienia z taką ścianą i po dojściu Hitlera do władzy rzeczywiście jest znacznie gorzej, a wcześniej było w miarę swobodnie? Jak to wyglądało?
Chyba cię zaskoczę i państwo może też, bo o dziwo, po 1933 roku, kiedy hitlerowcy zdobywają władzę w Wolnym Mieście Gdańsku, wbrew pozorom Polonii nie żyje się przez pierwsze przynajmniej lata tych rządów tak źle, dlatego że hitlerowcy muszą najpierw rozprawić się z opozycją, można powiedzieć, wewnętrzną, czyli tymi partiami niemieckimi, które działają w Wolnym Mieście Gdańsku, między innymi z Chadecją, z socjalistami i tak dalej. Dopiero w momencie, w którym hitlerowcom udaje się rozprawić z opozycją, wówczas rzeczywiście pojawiają się znaczne i liczne szykany na Polonię, ale tu już mówimy o czasie późniejszym, myślę od 1936 roku takie wzmożenie, czyli potrzebowali czasu po prostu na rozprawienie się z przeciwnikami politycznymi, by zająć się Polakami. Z relacji Polaków, którzy mieszkali w Wolnym Mieście Gdańsku, świadczy, że ta atmosfera rzeczywiście gęstniała. To, o czym mówiłem wcześniej, wyjście na ulicę groziło pobiciem przez chociażby bojówki Hitlerjugend. Obnoszenie się z polskimi symbolami, a nawet symbolami chociażby szkół, do których się chodziło, groziło na przykład obrzuceniem kamieniami. Pani Budzimira opowiadała mi, że czymś nagminnym był okrzyk Polnische Schweine, który towarzyszył, czy polskie świnie, które towarzyszył chociażby chodzeniu przez ulicę. Więc nim bliżej wojny takie sytuacje zdarzały się coraz częściej. No i właśnie wrócę do tego, dlatego tak ważne były te instytucje polskie, bo one po pierwsze dawały możliwość szkolenia i pewnego zabezpieczenia przed takimi sytuacjami, a po drugie jednak zbierały w jednym miejscu tych Polaków, którzy czuli po prostu, którzy czuli się raźni, którzy czuli w grupie większą siłę.
Przychodzi rok 39, tragiczne wydarzenia i co z tymi członkami polskich organizacji się dzieje?
No właśnie, to jest ciekawe, że gdy tak popatrzymy w te życiorysy i biogramy tych ludzi, oni bardzo często na pewnym etapie mieli możliwość uniknięcia może tego, tej straszliwej śmierci, która w wielu wypadkach ich czekała. Czy to poprzez przeprowadzkę, czy to po prostu zmianę miejsca zamieszkania, oni w większości do końca zostawali po prostu razem z swoimi podopiecznymi, czy razem z innymi Polakami, by im towarzyszyć. I przez swoją propolską działalność na terenie Wolnego Miasta Gdańska znaleźli się na tak zwanych listach proskrypcyjnych, czyli na listach ludzi, którzy byli przeznaczeni po prostu do eksterminacji, do aresztowania w pierwszej kolejności, a później do eksterminacji. I na tych listach znaleźli się najwybitniejsi przedstawiciele Polonii, ci ludzie, którzy angażowali się na co dzień, ci, którzy kierowali organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami polonijnymi. I rzeczywiście skala tych zabójstw była ogromna. Historycy Instytutu Pamięci Narodowej od jakiegoś czasu proponują, by nazywać to, co stało się na Pomorzu w 1939 roku, zbrodnią pomorską. Dlaczego uważamy, że tak należy mówić? Dlatego, że to, co wydarzyło się u nas, w naszym regionie, było nieporównywalne z tym, co stało się w innych częściach kraju. Podam tylko statystykę. U nas w pierwszych miesiącach wojny zostało zamordowane 30 tysięcy ludzi. Dla porównania w Generalnym Gubernatorstwie 5 tysięcy ludzi. To jest skala, która bardzo często w tej świadomości społecznej umyka, ale to właśnie na Pomorzu w pierwszych miesiącach wojny eksterminacja Polaków była największa w skali całego kraju.
My dzisiaj galopem przez historię, bo czasu mamy niewiele, ale kończy się II wojna światowa. Przychodzi maj 1945 roku i sytuacja pozornie powinna ulec zmianie. Przyjeżdżają tutaj Rosjanie, którzy demolują miasto. Nie ma gdzie za bardzo mieszkać. Miasto trafia w ręce polskie i wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale nie do końca. Bo co się dzieje później przez lata 40? Resztki Armii Krajowej, które zostały, które uciekają do Gdańska, też nie mają łatwo. Czyli jednego okupanta zamieniliśmy na drugiego. I tutaj jest kolejna historia.
Zdecydowanie tak, oczywiście skala grabieży, skala gwałtów po 1945 roku była ogromna. Tutaj już instaluje się oczywiście nowa komunistyczna władza, Urząd Bezpieczeństwa, o tym za chwilę wspomnę. Ale żeby tak płynnie przejść z jednego tematu do drugiego, wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, by podkreślić los tych Polaków z okresu Wolnego Miasta Gdańska, którzy jak odnaleźli się w tej rzeczywistości po 1945 roku. To jest niesamowite, że ci ludzie, polscy patrioci, ci, którzy poświęcali się dla tej polskości, ci, którzy byli aresztowani, represjonowani, a często ginęli, po 1945 roku byli przez nową komunistyczną władzę podejrzewani o niemieckość, o kolaborację z hitlerowskim okupantem. No przecież to jest jak jakiś chichot historii. Ci polscy bohaterowie później musieli się tłumaczyć przed specjalnymi komisjami weryfikacyjnymi, że oni rzeczywiście są Polakami. To tylko tak na marginesie, ale mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe. Chociażby ci gedaniści, czyli ci polscy patrioci i sportowcy zdobywają pierwsze mistrzostwo w piłce nożnej w 1945 roku, ale później władza komunistyczna nie pozwala im na dalszą działalność i dalsze sportowe kariery. Ci ludzie często są wzywani na przesłuchania do UB. Muszą się tłumaczyć z tego, że żyli w Wolnym Mieście Gdańsku. Muszą się tłumaczyć z tego, muszą dawać tak zwane świadectwo narodowe, czyli zapewniać innych, że są Polakami. No, sytuacja musiała być dla tych ludzi straszna, dla tych, tak jak mówię, patriotów i bohaterów. Jeśli chodzi o 45 rok, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście instalowanie władzy komunistycznej, myślę, że spokojnie możemy mówić nie o wyzwalaniu, ale raczej o...
Zdobywaniu. Jedno z niemieckich miast do zniszczenia, prawda?
Tak, i nowej okupacji, bo tak chyba należy na to patrzeć. Tak, nie chyba, tylko należy na to patrzeć. Wspomniałeś o tych strukturach Armii Krajowej, która pojawia się na Pomorzu. Chodzi oczywiście o 5. Wileńską Brygadę Armii Krajowej pod dowództwem majora Szędzielarza Łupaszkę. I rzeczywiście były to dość znaczne siły, które znalazły miejsce do stacjonowania na Kociewiu i na Koszubach. Miały na koncie sporo rzeczywiście spektakularnych sukcesów, chociażby w postaci zajmowania posterunków milicji obywatelskiej. To jest bardzo ważne, bo trzeba pamiętać, że ta ludność pomorska, czyli kociewska i kaszubska, przyjęła tych ludzi bardzo dobrze. Bez wsparcia lokalnej społeczności ta konspiracja nie utrzymałaby się tak długo. Natomiast musicie też Państwo mieć świadomość, że siły UB, siły KBW, siły wojskowe były, mówię o komunistycznych oczywiście formacjach, dużo liczniejsze. No i ostatecznie ta poakowska partyzantka na tym terenie została zniszczona.
Kiedy ten koszmar dla gdańszczan się skończył? Dla gdańszczan i dla mieszkańców Pomorza. Kiedy jedna okupacja, później zastąpiona przez drugą władzę ludową, dała spokój i trochę wytchnienia.
No na pewno historycy tutaj są zgodni, że taką cezurą był 56 rok, czyli ten rok odwilży popaździernikowej. Natomiast bardzo ważny aspekt. Na teren Gdańska napływają tak zwani repatrianci z Kresów II RP, między innymi z Wileńszczyzny czy z okolic Lwowa. I bardzo często to właśnie ci ludzie odbudowują ten Gdańsk. To oni tworzą przyszłą chociażby kadrę profesorską, oczywiście nie w całości, ale w części Politechniki Gdańskiej.
Mamy Uniwersytet Wileński chyba, Politechnikę Lwowską, prawda?
Którzy się tutaj pojawiają. Wielu wybitnych architektów, urbanistów właśnie z tamtych terenów współuczestniczy w odbudowie Gdańska i należy o tym pamiętać i to przypominać. No i tak jak zapytałeś, rzeczywiście ten okres stalinowski datuje się do 56 roku. Natomiast to, co działo się w kolejnych latach i w kolejnych miesiącach, pokazuje, że jednak zniewolenie komunistyczne ciągle, że tak powiem, oddech tego zniewolenia komunistycznego społeczeństwo tutaj Pomorze czuło na plecach, bo to był i 66 rok, milenium Chrztu Polski, aresztowania, wyroki, rok 70, Państwo doskonale wiedzą, i później rok 80, więc właściwie na to pytanie pewnie tak trudno jednoznacznie odpowiedzieć o tym wytchnieniu, ale pewnie cezurą byłby 56 rok.
I mamy szczęście żyć w spokojnych czasach. W końcu galopem przeleciliśmy przez historię, skupiając się na okresie Wolnego Miasta Gdańska i życiu Polaków i II wojnie światowej z powodu okrągłej tegorocznej rocznicy, ale warto pamiętać, że nasza rocznica niepodległościowa, tak to określmy, trwa 3 lata tak naprawdę. I w zeszłym roku, i w tym, i jeszcze w następnym będziemy świętować.
Tak, i pamiętajmy o tym 1920 roku, czyli 2020, kiedy będziemy świętować tą tak zwaną pomorską niepodległość, czyli tą drugą niepodległość, kiedy Pomorze już, można powiedzieć, w pełni mogło się cieszyć z tego, co zostało osiągnięte w 1918 roku. Także zapraszamy też do Instytutu na nasze wydarzenia, na nasze inicjatywy, do śledzenia naszego Facebooka, Twittera, strony internetowej. No i zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszych książek, z naszych gier. Nie wspomnieliśmy o tym, ale prowadzimy również bardzo ważną działalność tak zwanych notacji, czyli spotykamy się z świadkami historii, ludźmi, którzy często dzisiaj mają po 80, 90, niektórzy po 100 lat. I to jest ostatni moment, żeby z nimi porozmawiać. Nasze archiwum, naszego IPN-u gdańskiego, jest najbogatsze w Polsce. Mamy najwięcej zebranych materiałów i wspomnień. I bardzo chętnie będziemy się też z nimi dzielić, z innymi. I jest to możliwe, mogą korzystać z nich chociażby dziennikarze. ale to jest też bardzo ważna rola Instytutu, by zachowywać dla kolejnych pokoleń te wspomnienia, bo proszę Państwa, na przykład to my mamy najwięcej notacji w skali całego kraju, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńsko-małopolską, czyli to, co stało się między innymi na Wołyniu, bo to tutaj na Pomorzu później bardzo duża grupa ludzi znalazła miejsce zamieszkania i schronienie. W ciągu ostatnich pół roku udało nam się zebrać kilkadziesiąt relacji, ale około połowy z tych osób już niestety z nami nie ma. Taka jest skala odchodzenia świadków historii.
Jeżeli Państwo mają ciekawe historie do opowiedzenia, to zarówno Janek, jak i ja bardzo chętnie ich wysłuchamy i bardzo chętnie takie historie zarejestrujemy.
Oczywiście, zachęcamy do tego.